Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do ciebie z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dzisiaj kolejny krok, o którym mówiliśmy, krok, który ma nam pomóc jeszcze bardziej głębiej przeżywać naszą wiarę, nasze życie. I tym trzecim krokiem jest właśnie przeżywanie Eucharystii. Jesteśmy dokładnie w tym momencie, jesteśmy na Eucharystii. To jest coś, co się dzieje. Jest to też coś, co mamy szansę, mamy dar, łaskę przeżywać często. Czy co tydzień, w niedzielę, czasami w tygodniu. A więc znów Eucharystia jest tym, co możemy przeżywać często i to nas najbardziej zmienia, co dzieje się stale w naszym życiu. Eucharystia się ma też tą moc przemieniania nas przez to, że jest, no, czasami nawet codziennie niektórzy mogą być, ale nawet to cotygodniowe bycie jest już częstym doświadczaniem Eucharystii. Kościół nazywa Eucharystię źródłem i szczytem, próbując wyrazić to nieskończone bogactwo, które w niej jest. I tutaj nigdy nie uda nam się wypowiedzieć tej tajemnicy. Dzisiaj chcę się podzielić kilkoma takimi tylko spojrzeniami, które może komuś pomogą właśnie też jeszcze bardziej czerpać z tej modlitwy. Dla świętego ojca Pio, tego, który jest naszym tutaj też patronem, przewodnikiem, Eucharystia była wszystkim. On dzielił nawet, tak kiedyś mówił, że dzieli dzień na takie dwie części. Najpierw jest przygotowanie do Eucharystii, potem się dokonuje Eucharystia i potem jest dziękczynienie po Eucharystii. I kiedy ono się kończy, to przechodzi płynnie od razu w przygotowanie do przeżywania kolejnej Eucharystii. I w ten sposób jakby całe jego życie było przepełnione. Choć ta Eucharystia to był jakby ten moment, te pół godziny w ciągu dnia, to on żył nią cały czas. Więc coś, co jest źródłem, centrum, niesłychanym bogactwem dla naszego życia. Może najpierw chciałem też przywołać takie małe spojrzenie na historię, bo myślę szczególnie tego, jak była też Eucharystia przeżywana przez chrześcijan zaraz na początku chrześcijaństwa, w pierwszych wiekach. Bo myślę, że dzisiejsze czasy też potrzebują czerpać z tego pierwotnego doświadczenia, pierwotnego źródła. Bo na pewno nie jest już tak, że wiara jest czymś oczywistym, że żyjemy w świecie, w którym wszyscy wierzą. Jest świat, myślę, bardziej podobny do tego, który był wtedy, kiedy chrześcijaństwo się rodziło, gdzie wiara dopiero musiała się jakoś objawić, była przeżywana w świecie, który żył zupełnie czymś innym. I chrześcijanie też Eucharystię przeżywali jakby w świecie, który jej nie znał, który jej nie cenił, nie rozumiał. Myślę, że to też trochę jest dzisiaj chyba też obraz dzisiejszego świata i to doświadczenie pierwszych chrześcijan, myślę, może być dla nas bardzo też takie cenne, czy jakoś nam pomagające. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, ponieważ nie było kościołów wtedy, odprawiały, spotykały się na Eucharystii w swoich domach. I było to spotkanie właśnie na Eucharystii u kogoś w domu, było tym jakby podstawowym doświadczeniem chrześcijańskim. Jeśli ktoś stawał się chrześcijaninem, to potem jakby w naturalny sposób jakby zaczynał uczestniczyć w tych spotkaniach. No bo co to znaczyło być chrześcijaninem? No właśnie to znaczyło zacząć właśnie czerpać, wchodzić, uczestniczyć też właśnie w tym spotkaniu chrześcijan, jakim była Eucharystia. I to była dla chrześcijanina najważniejsza rzecz. To było coś, co właśnie odkrywał, i nie wyobrażali sobie życia bez tego. Właśnie, żeby się spotkać właśnie na tej Eucharystii celebrowanej w domu. To jest jakby to jedno ich doświadczenie. Drugim wymiarem było to, że mieli świadomość, że Eucharystia jest pewną tajemnicą. Jest misterium, to słowo. Dlatego też wtedy na Eucharystię nie mogli wchodzić ludzie postronni. W Eucharystii mogli uczestniczyć tylko ci wierzący, ochrzczeni, którzy właśnie przeżywali ją, to misterium, jakoś byli w nie wprowadzeni. A więc ten charakter, to uczestniczenie w Eucharystii miało też taki charakter uczestniczenia w czymś wyjątkowym, w czymś wielkim. Ci, którzy przygotowywali się dopiero do przyjęcia chrztu, nazywanymi ich katechumenami, jakby uczestniczyli tylko w pierwszej części Eucharystii. Czyli jakby w tym, kiedy czytano pisma apostolskie, czytano Ewangelię, komentowano je, czy jakby poznawali wiarę, poznawali Chrystusa. Natomiast w momencie, kiedy przechodzono do ofiarowania, do liturgii przy ołtarzu, katechumeni opuszczali zgromadzenie. Jeszcze nie byli gotowi, by w nim uczestniczyć. To było też takie, wzmagało się to oczekiwanie, że dopiero wiedzieli, że dopiero po chrzcie będą mogli doświadczać Eucharystii w pełni. Jeśli ktoś popełniał jakiś ciężki grzech publiczny, zewnętrzny, jakieś takie przestępstwo, którego właśnie pozbawiało komunii z Chrystusem, z wierzącymi, to wtedy był wykluczany w ogóle z uczestnictwa w tej Eucharystii. Jego drogą dla niego było podjęcie pokuty, nawrócenia. I dopiero kiedy ta pokuta się jakoś tam dopełniła, wykonała, mógł z powrotem być przyjęty do uczestnictwa w Eucharystii. Było to bardzo, bardzo tak poważnie traktowane. To, co też jest jakoś znamienne, musieli sami wszystko przygotować. Nie było zakrysty, nie było kościoła, więc każdy też z przychodzących na Eucharystię jakoś uczestniczył, włączał się w jej przygotowanie przez materialne dary. Były to albo te dary potrzebne do sprawowania Eucharystii, czyli ktoś ten chleb trzeba było mieć, wino, ale też przynoszono dary, które miały być pomocą też dla innych. A więc każdy, który przychodził na Eucharystię, też w jakiś sposób włączał się w przygotowanie do niej poprzez właśnie też swój dar materialny. Gromadzili się chrześcijanie zawsze w ten Dzień Pański, czyli w naszą niedzielę. To od początku było ten centralny dzień na przeżywanie Eucharystii, bo to był dzień, w którym Pan zmartwychwstał. Pokonał śmierć, grzech, szatana, dzień zwycięstwa. Ale myślę, że warto sobie uświadomić, że wtedy to był zwykły dzień roboczy, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem w Cesarstwie Rzymskim. To nie było tak jak dzisiaj, że to był dzień wolny od pracy. Można było sobie wybierać, co w ten dzień zrobię. Tylko oni, dla nich to był dzień z jednej strony święty, bo to był ten dzień zmartwychwstania, a z drugiej strony to był dzień, w którym musieli normalnie podjąć wszystkie swoje obowiązki. Ale to ich jakby nie odstręczało od tego. Prawda, to było wielkie poświęcenie. Oni często gromadzili się wtedy w nocy, by móc to jakoś pogodzić. I robili to czuwanie w takie nocne i dopiero i tej nocy była ta Eucharystia sprawowana. i kończyli i rano szli do pracy, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. Ale to był ich, to była ich, to tak przeżywali swoją więź z Bogiem. Więc musieli naprawdę wiele włożyć w to też takiego poświęcenia, trudu, wysiłku. Ale było to dla nich coś oczywistego, jakby coś płynącego z pragnienia serca. Właśnie nie wyobrażali sobie życia bez Eucharystii. Mówili, są takie zapisy z tamtych wieków, że właśnie nie możemy żyć bez świętowania niedzieli, nie możemy żyć bez karmienia się Eucharystią. Możemy się zapytać, jakby też skąd się to brało, właśnie takie przekonanie, takie też poświęcenie, takie zrozumienie wagi Eucharystii. Na pewno brało się to też z tego, jak byli przygotowywani. Czyli to, jaka była ta katecheza, którą otrzymywali przed chrztem, kiedy wybierali chrześcijaństwo, kiedy poznawali Chrystusa, chcieli Mu oddać swoje życie, to też w tych katechezach, które ich przygotowywały do chrztu, bardzo było to podkreślane, właśnie ta rola Eucharystii. Oni tego się też z tych katechez nauczyli. To było jakby jedno źródło, że potem było to dla nich coś, co ich tak pociągało, przyciągało. A druga rzecz to, myślę, był też ten wymiar właśnie tego pewnego czucia się, bycia zaszczyconym. Właśnie wiedzieli, że Eucharystia jest tą tajemnicą, do której zostali dopuszczeni i że to jest coś wyjątkowego, że nie mogą stracić tej łaski. Jakby to świadomość uczestniczenia w czymś zaszczytnym, w czymś wielkim, to jakby też jakby pomagało w tej gorliwości. Myślę, że to jest też jakaś wskazówka dla nas, kiedy myślę, że potrzebujemy takiego odnawiania ciągle zapału, tej gorliwości, żeby poczuć dzisiaj też to, że ja nie mogę żyć bez Eucharystii, że rozumiem ją też coraz głębiej jako serce mojego życia chrześcijańskiego, ale też mam świadomość, właśnie z jednej strony zobaczmy jeszcze, jaki mamy wielki dar, że ta Eucharystia jest dla nas dostępna. Możemy, czy trzeba te kilometry może jakieś pokonać, ale to jest jeszcze naprawdę możliwość. Mamy tak wiele możliwości uczestniczenia w Eucharystii. Tak wielu ludzi żyje na świecie czy bez tej możliwości, czy powoli ją tracąc gdzieś z różnych względów. To jest wielki dar. I teraz, mając moją wiarę, ja mogę być na Eucharystii i to mieć świadomość, że to jest coś wspaniałego. Coś, co mnie przyciąga. W IV wieku dopiero mniej więcej pojawiają się takie zapisy, które jakby są świadectwem osłabiania tej gorliwości pierwotnej. Wtedy już religia chrześcijańska staje się religią legalną, wręcz państwową i trochę pewnie zanika ten wymiar tajemnicy może tego, co było wcześniej, ale okazuje się, że jak jest trudniej, to jest łatwiej było przychodzić. Jak już jest łatwiej, to jest ludziom trudniej wtedy było przychodzić. I mamy takie świadectwa z IV wieku na przykład, że w jakimś prawie jednego z miast jest taki zapis. Jeśli jakiś mieszkaniec przez 3 niedziele nie przyjdzie do kościoła, należy go wykluczyć na krótki czas, aby dał oznaki poprawy. Czyli skoro taki zapis, to znaczy, że musiało się to zdarzać coraz częściej, że ludzie przestawali przychodzić, jakby gdzieś tracili to pierwotne takie zrozumienie i tą gorliwość i trzeba było wprowadzać jakieś napomnienia czy wręcz kary. Ale myślę, że to nam pokazuje tą słabość ludzką, ale chyba lepiej jest, żeby mieć w sobie ten żar, niektóry mnie przyciąga na Eucharystię i o to chcemy, myślę, też w tych rekolekcjach prosić. Jak przeżywano Komunię Świętą, myślę, to też jest takie znamienne. Wtedy na początku każdy, kto był na Eucharystii, kto nie był wykluczony z powodu grzechu, przyjmował tą Komunię Świętą. Uczestnictwo w Eucharystii było jakby oczywistym, że ja jestem na Eucharystii też po to, by zjednoczyć się z Chrystusem w Komunii Świętej. Jeśli ktoś tą komunię tracił, to był w tych pierwszych wiekach w ogóle wykluczany z uczestnictwa. Przez pokutę musiał dopiero powrócić. Dzisiaj jakby to przybiera ten wymiar bardziej osobisty, nie takiego publicznego wykluczenia, tylko już każdy w sumieniu wtedy rozpoznaje, czy jest jeszcze w tej komunii, czy może przyjąć Chrystusa, a jak nie, to wtedy właśnie tym drogą pokuty nawrócenia jest sakrament pojednania, po to, by móc znów powrócić do tej komunii i znów karmić się Eucharystią. Wszyscy ją, Komunię Świętą, przyjmowali, nawet ponieważ ta msza była tylko raz w ten jeden raz na tydzień, to nawet zabierano do domu czasami tą komunię. Była taka możliwość wtedy, by wykarmić się nią każdego dnia, czy zabierano ją w podróż. To wszystko, myślę, nam jakoś też pokazuje, że Eucharystia jest ciągle skarbem do odkrycia, także dzisiaj. Jeśli ją odkryjemy na nowo, to naprawdę będzie nas karmić swoją mocą, swoim bogactwem. Jednym też z takich sposobów, żeby głębiej tą Eucharystię przeżywać, to jest, myślę, też to, by do niej się zbliżyć. Zbliżyć przez lepsze zrozumienie, ale też właśnie mieć w niej taki swój udział jakby fizyczny wręcz. Jest taki też jeden moment w Eucharystii, który to podkreśla, może mało zauważany. Kiedy kapłan, za chwilę będę to czynił też na ołtarzu, przygotowuje dary do sprawowania Eucharystii, to do kielicha wlewa wino i odrobinę wody. Wypowiada wtedy też taką modlitwę, która jest wypowiadana często szeptem, nie słychać jej. Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Ten symbol dolewania wody do wina, on jest też bardzo stary, już też z pierwszych wieków są o tym zapisy. On może mieć różne swoje korzenie, bardzo możliwe, że także Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy się używał wina z odrobiną wody, czy rozcieńczonego trochę wodą, bo wtedy też taki był zwyczaj, tak też Żydzi często robili, że takie było przyjęte też w tamtym świecie, że samo wino jest jednak jakoś tam może bardziej takie ostre, szkodliwe, zawsze je trochę wodą jakby rozcieńczano. Ale ten znak potem nabiera też takiego głębokiego znaczenia duchowego. Też patrząc na to, jak Chrystus umiera na krzyżu, z Jego boku wypływa krew i woda, no może nam to też na to wskazywać. Ale tutaj właśnie w rozumieniu tego gestu jest podkreślony nasz udział. Jakby ta woda, która jest dolewana do wina, to jest właśnie symbol nas. Z jednej strony też człowieczeństwa, które przyjął Chrystus, prawda, kiedy stał się Bogiem, człowiekiem, ale to jest też symbol też naszego uczestnictwa w Eucharystii, kiedy kapłan dolewa tą odrobinę wina. To jest to, że ja przynoszę też coś na tą Eucharystię. Ja jestem tą, moje życie, też to, co potrzebuje jakiejś przemiany, też odkupienia, to jest też właśnie tą częścią ofiary na ołtarzu. To jest ta kropla wody w tym winie. Ja jestem w Bogu. Jakby ta woda wlana do wina pokazuje, że w Eucharystii ja się zanurzam w Bogu. Moje życie zanurza się w Bogu i zostaje przemienione. Dlatego tak ważny jest, myślę, też ten coraz bardziej jakby taki mój autentyczny, świadomy udział. I tak myślę, właśnie, co możemy zrobić, jak możemy świadomie tak aktywnie uczestniczyć. Jest, myślę, przynajmniej kilka takich prostych, dostępnych dla nas sposobów. Czy chodziłoby przede wszystkim o to, żeby być nie tylko obserwatorem, ale uczestnikiem i ze wszystkim, co może nam w tym pomóc, żeby na to zwrócić uwagę, że kiedy jestem na Eucharystii, nie przyszedłem, nie jestem tylko tym, który patrzy i jakoś sobie siedzi i patrzy, ale jest tym, który ją tworzy. Jestem tą częścią tej kropli wody wlanej do wina. Jestem tym, który tworzy tą ofiarę. Więc pierwsza rzecz to taka prosta, nie? Ale możemy na to zwrócić uwagę, żeby śpiewać, nie? Z całego serca. Nawet jak nie umie do końca, mamy wyświetlany tekst, jakby nie pozwolić sobie na to, bym to przeoczył. I rzeczywiście to jest mój udział, coś, co wnoszę. Jestem tutaj obecny. Myślę, że druga taka rzecz to myślę, próbować być jak najbliżej. Ja pamiętam też, nie byłem ministrantem, jakoś nie było mi to dane. Chodziłem jako młody człowiek do kościoła, ale jakoś nie byłem tak blisko. Dopiero później już, kiedy odkrywałem powoli to powołanie zakonne, to miałem takie różne okazje wyjazdów gdzieś, czy pielgrzymki, gdzie mi się zdarzyło być przy ołtarzu, służyć przy ołtarzu. Pamiętam, jakie to dla mnie miało też odkrywcze znaczenie. Zupełnie inaczej przeżywa się Eucharystię. Ja też jakoś tak jestem z natury może nieśmiały, to lubiłem bardziej te ostatnie rzędy w kościele czy gdzieś tam pod chórem. Ale gdy potem przeżywałem Eucharystię stojąc tutaj z boku, kiedy nikt mnie nie oddzielał od ołtarza, byłem jako ten, który coś ma podać na ołtarz i patrzyłem z bliska, jak to niesamowicie było też, jakim wielkim przeżyciem było dla mnie. I tak rozmyślając o tym, co my możemy zrobić, to taka propozycja mi się zrodziła dla was. Nawet jeśli ktoś nigdy nie przeżywał Eucharystii w pierwszym rzędzie siedząc, to żeby kiedyś spróbował. Naprawdę, żeby tak sobie przyjść tutaj do samego przodu, żeby stać bezpośrednio przed ołtarzem. Zobaczycie, jakie to jest też, to może pomóc też zobaczyć. Nie, to jest moje miejsce właśnie. Ja jestem częścią tej Eucharystii, ona jest dla mnie. I patrzeć, żeby dobrze widzieć na to, co się dzieje na ołtarzu. Czasami w rodzinach taką pomocą ku temu są małe dzieci, bo żeby je uspokoić, to trzeba je przyprowadzić się do przodu, żeby widziały, że coś się dzieje. I na dziecko jest spokojniejsze, kiedy patrzy, że coś widzi, że ksiądz chodzi, coś robi, przesuwa się, tego jakoś zajmuje, interesuje się. To może być też taka wskazówka czy pomoc. Ale gorąco was do takiego eksperymentu zachęcam gdzieś, czy to w tym kościele, czy w jakimś innym, stanąć kiedyś blisko, jeśli nigdy jeszcze nie mieliście takiej okazji. Najbliżej, jak się da. Potem kolejnym krokiem jest jakieś współtworzenie też Eucharystii. Myślę, że te osoby, które już mają to doświadczenie, mogą też jakoś się tym podzielić swoim świadectwem, że kiedy nie wiem, mam coś przeczytać, czy czytanie, modlitwę wiernych, czy właśnie jako ministrant służę przy ołtarzu, czy nawet jak coś przygotowuję w zakrystii, pomagam, coś wnoszę, inaczej też przeżywam. To jest moja msza jakby, nie? Ja w niej, ona beze mnie by jakoś była inna. To jest miejsce dla mnie, dla mojego aktywnego uczestnictwa. Na pewno też czasami czynimy to, że zamawiamy mszę świętą, składamy ofiarę, by ona była odprawiona w jakiejś mojej szczególnej intencji. To też jest, i też inaczej tą mszę wtedy przeżywamy, prawda? Ona, czujemy, że ona jest taka moja. To też jest jeden z takich dobrych sposobów uświadamiania sobie tego, że ja uczestniczę w tej tajemnicy. Również ta ofiara, którą składamy w czasie niedzielnej mszy, kiedy zbierana jest taca, to też jest ten wymiar, żeby kupić wino, kupić chleb, ogrzać kościół, zapalić światło, zatroszczyć się o szatę, wszystko piękno. To jest mój udział. To dzięki mnie się dzieje. To ja to sprawiam też, dając coś od siebie. Tworzę tą Eucharystię, uczestniczę w niej w taki sposób. I mieć taką świadomość też, że to temu służy właśnie. I to jest przeżywać to w sposób duchowy. Się otwierając swoje serce. Więc spróbujmy się zrobić jakiś krok bliżej, taki, jaki Pan Bóg nam podpowie, żeby przybliżyć się do Eucharystii, przeżywać ją bardziej, jeszcze bardziej tak w sposób taki zaangażowany. I na koniec jeszcze jedna myśl. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie czasem, że Eucharystia tak się kończy nagle, że przyjmujemy Komunię Świętą. Wydawałoby się taki podniosły moment. Krótkie jest dziękczynienie, za chwilę jest modlitwa, ogłoszenia i rozesłanie. Idźcie w pokoju Chrystusa. Tak jakby ona się urywała w takim najważniejszym momencie, prawda? Że celebracja ma ten swój szczyt w przeistoczeniu, w przyjęciu Komunii, a potem nagle taki szybki koniec. Ale myślę, że to nie jest jakiś brak. To nie jest coś nie tak. To też właśnie pokazuje, że ta Eucharystia ma mieć swoje przedłużenie w moim życiu, że ona się nie kończy tu w Kościele. Właśnie rozesłanie, to ostatnie błogosławieństwo, no, właśnie to idźcie w pokoju Chrystusa. To nie chodzi tylko o to, że idźcie, bo już się skończyło. Możecie iść do domu, nie? To nie jest takie idźcie. To jest... Właśnie idźcie na zasadzie bycia posłanym. Znaczy idźcie to, co przyjęliście tutaj, właśnie żyjcie tym właśnie w świecie, w swoim życiu, w codzienności. To się tak szybko kończy tu w Kościele, bo by pokazać, że Eucharystia trwa dalej w moim życiu. Więc też jakby możemy też na nowo odkryć moc tego posłania, żeby naprawdę wychodząc z Kościoła po mszy świętej z Chrystusem w sercu nie wychodzić w takim nastawieniu, że już skończyłem, zakończyło się, przechodzę do dalszego, czegoś innego w moim życiu, tylko właśnie wychodzić z takim przeświadczeniem, że rozpoczęło się, że właśnie wychodzę napełniony Bogiem do mojego życia i mam zacząć na nowo wszystko w moim życiu. Tą mocą właśnie Eucharystii, którą przeżyłem i już z oczekiwaniem, z tęsknotą, by przyjąć, by karmić się potem w kolejnym tygodniu tą niedzielną ucztą pańską. Na razie jeszcze jesteśmy na Eucharystii, przeżywajmy ją z taką otwartością. Przyjmiemy na koniec też to błogosławieństwo, rekolekcyjne rozesłanie. Niech ten czas adwentowych rekolekcji też będzie takim ziarnem, niech nas prowadzi dalej to, co Bóg dał nam usłyszeć, niech wydaje owoc w naszym życiu.